Chciałbym dzisiaj powrócić w swoim zwiastowaniu do kazania, które 2 tygodnie temu wygłosiłem. Wtedy mówiłem o Jezusie jako najcenniejszym darze, jaki otrzymaliśmy od Ojca. Oparliśmy nasze zwiastowanie na 1 Koryntian 1:30-31, gdzie było napisane, że Bóg chce, abyśmy chlubili się wyłącznie Jezusem, bo to przez Jezusa i dzięki Jezusowi staliśmy się dziećmi Bożymi i to Jezus otworzył nam drogę do Ojca. To On stał się mądrością Bożą, sprawiedliwością Bożą, poświęceniem i odkupieniem dla nas. I tylko i wyłącznie dzięki Niemu jesteśmy dziećmi Bożymi. I Bóg chce, aby Kościół wiedział, jakie ma również dziedzictwo. Bo to, że Bóg dał nam Jezusa, to jest najwspanialszy dar, najcenniejszy dar, jaki otrzymaliśmy, ale to nie wszystko. Bo z Jezusem, wraz z Jezusem, w Jezusie Bóg dał nam wiele wspaniałych błogosławieństw, obietnic, tego, czym chce, abyśmy żyli jako ludzie wierzący, jako dzieci Boże. On chce, abyśmy czerpali pełnię tego, co w Jezusie Bóg dla nas przygotował. Pawłowi, apostołowi zależało na tym, aby Kościół wiedział, jakie ma dziedzictwo w Jezusie Chrystusie. I gdy pisał między innymi list do Efezjan, to już w 1 rozdziale bardzo mocno Paweł kładzie nacisk na to, aby oni wiedzieli, co mają w Jezusie Chrystusie. Bo to jest tak ważne, bo to jest tak potrzebne Kościołowi i ludziom wierzącym, aby żyć zwycięskim życiem, aby czerpać z błogosławieństw krzyża, aby czerpać z mocy imienia Jezusa Chrystusa. Gdybyśmy otworzyli list Pawła do Efezjan, jeśli macie Biblię, zachęcam, otwórzcie 1 rozdział, 15 werset i poniżej do 20 czytamy, Paweł mówi: przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich. I tu jest cel tej modlitwy, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna Jego wielkość, mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Zobaczcie, jak wiele nacisku Paweł kładzie, aby w tej modlitwie Duch Święty objawił ludziom wierzącym, wierzącym w Chrystusa, oświecił ich serca, aby wiedzieli, jaka jest nadzieja, aby wiedzieli, jakie jest bogactwo chwały w dziedzictwie i jaka jest nadzwyczajna, przemożna wielkość naszego Boga. On bardzo mocno kładł nacisk na to. I Bóg pragnie, aby Kościół tu, w Głogowie, aby nasza społeczność, abyśmy jako ludzie wierzący wiedzieli, jaka jest nasza nadzieja. Nadzieja chrześcijańska to nie jest nadzieja być może, ale nadzieja chrześcijańska to jest na pewno, tak będzie. I Bóg chce, abyś wiedział, jaka jest twoja nadzieja. Miej pewność co do celu swojej wędrówki. Wiedz, że masz życie wieczne w Jezusie. Wiedz, co On dla ciebie przygotował w Królestwie Niebios. Bóg chce, aby Kościół, nasza społeczność i Kościół w Głogowie, aby ludzie wierzący wiedzieli, jakie bogactwo chwały posiadamy w Jezusie Chrystusie. Mamy dziedzictwo, mamy duchowy spadek, mamy wszelkie błogosławieństwo duchowe, które Bóg dla nas przygotował. I dlatego Bóg chce, abyś o tym wiedział i z tego korzystał. I po trzecie, Bóg pragnie, aby Kościół w Głogowie, nasza społeczność, ludzie wierzący, wiedzieli, jaka jest wielkość mocy Bożej. Ta ogromna, przemożna siła Boża, moc Boża chce objawiać się w naszym życiu, chce objawiać się poprzez nasze życie. Bo Jezus jest w nas, a większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. A więc Kościele Jezusa, wiedz, jaka jest twoja nadzieja, jakie jest bogactwo chwały w Chrystusie dla ciebie i jaka wielkość mocy Bożej przygotowana jest dla ciebie. Ale jest różnica między wiedzą a wiarą. Co innego wiedzieć, a co innego wierzyć. Choć wiemy, co mamy w Jezusie Chrystusie, to często nie możemy w to uwierzyć, że to jest dla nas. Do tego, aby uwierzyć, potrzebujemy wsparcia Ducha Świętego. Tak samo, gdy po raz pierwszy Ewangelia, dobra nowina, była nam zwiastowana. Ktoś przyszedł i powiedział: jesteś grzesznikiem, sam siebie zbawić nie możesz. Nie możesz zapracować sobie na zbawienie, nie możesz zaskarbić sobie łask Bożych. Nie ma innych pośredników, jak tylko w Jezusie i poprzez Jezusa. I my słuchaliśmy tej dobrej nowiny o Jezusie, który umarł za nas, i Duch Święty zaczął pracować w naszych sercach, pomagał nam uwierzyć w to, wzbudzał naszą wiarę, wzbudzał pragnienie, aby to stało się rzeczywistością naszych serc. I tak dalej Duch Święty chce nas wspierać. On chce objawiać nam prawdy Bożego Słowa. On chce oświecać nasze duchowe oczy, abyśmy widzieli, co w Jezusie mamy. On chce wprowadzać nas we wszelką prawdę, abyśmy chodzili w woli Bożej, doskonałej woli Bożej. Jeżeli na nowo się narodziłeś, jeśli zrozumiałeś, że jesteś grzesznikiem i bez Jezusa nie jesteś w stanie być zbawiony, mieć życie wieczne, jeśli się narodziłeś na nowo z Ducha, jak mówi Boże Słowo, to stałeś się dzieckiem Bożym, a to oznacza, że masz dziedzictwo. Boże Słowo mówi, Ewangelia Jana 1,12, tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. A więc gdy przyjąłeś Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela do swojego życia, stałeś się dzieckiem Bożym. I Jezus dalej do nas, swoich dzieci zrodzonych z Ducha Bożego, mówi w Ewangelii Jana 15 rozdział: trwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. I dalej mówi: jeśli we mnie trwać będziecie, jest to 7 werset 15 rozdziału, i słowo moje w was trwać będzie, to co mamy zrobić? Pamiętacie? Proście o cokolwiek, a stanie się wam. Jeśli we mnie trwać będziecie i moje słowo w was trwać będzie, proście o cokolwiek, a stanie się wam. Innymi słowy, Jezus zachęca nas, abyśmy trwając w Nim, wierząc Jemu, czerpali z dziedzictwa, z duchowej spuścizny, z autorytetu i z tego duchowego spadku, jaki On nam zostawił dla nas, dla każdego z nas, abyśmy Go używali, abyśmy z Niego tego błogosławieństwa czerpali. Często z naszego dziedzictwa w ogóle nie korzystamy. A między innymi nie robimy tego z następujących powodów. Niewiedza i nieświadomość. Ozeasz mówi, Ozeasza księga 4,6: lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Kiedy nie poznajesz, kiedy nie dorastasz, nie rozwijasz się w wierze, nie wchodzisz głębiej, nie pozwalasz Duchowi Świętemu rozwijać społeczności z Tobą, to pozostajesz o bardzo małej wiedzy i poznaniu o Bogu, Jego działaniu, Jego naturze i o tym, co w Chrystusie masz. Dlatego w duchowym życiu nie rozwijasz się, giniesz, stajesz się słabszy. Więc to jeden z powodów, niewiedza i nieświadomość. Nie wiemy, co mamy, i przeciwnik, diabeł, chce zrobić wszystko, abyśmy nie zaczerpnęli z dziedzictwa, które mamy w Jezusie. Abyśmy po prostu sobie żyli tam z Jezusem. Oczywiście kochali Boga, ale nie stanęli mocno na fundamencie Jego słowa i nie osiągnęli tego, co w Jezusie Bóg ma dla nas. Później powiemy sobie, co On dla nas ma i jakie obietnice są dla nas dzisiaj dostępne. Nie korzystamy z naszego dziedzictwa z powodu nieumiejętności używania. Nie wiemy, jak czerpać z tego. Więc nic z tym nie robimy, bo ja nie wiem, jak mam dosięgnąć, nie wiem, jak mam po to sięgnąć, nie wiem, jak mam otworzyć ten sejf Bożych błogosławieństw i wejść do magazynu, z którego mogę czerpać. I po trzecie, nie korzystamy z dziedzictwa z powodu braku pragnienia i chęci zdobywania. I mówimy, jakoś to będzie, ale jakoś to będzie, innymi słowy, to znaczy byle jakoś. Jakoś to będzie, to jest byle jakie życie. A Bóg nie chce, byśmy żyli byle jakim życiem. Jakoś to będzie, bo On przygotował odpowiednią jakość dla naszego życia. I On nie chce, by było byle jako, ale by było byle jakość. By była jakość naszego życia. By był wysoki standard naszego duchowego wzrastania. By była jakość, którą On nam daje w Jezusie Chrystusie. Dobrą ilustracją dla tego, co powiedziałem przed chwilą o nieczerpaniu z dziedzictwa, jest podobieństwo o dwóch synach. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, mówi nam Jezus, mówiąc o wielkiej Bożej miłości, jak Bóg czeka na człowieka i chce, żebyśmy czerpali z tego, co On ma dla nas, opowiedział takie podobieństwo o dwóch synach. Od 11 wiersza 15 rozdziału do końca tego rozdziału ono jest opisane. Był ojciec kochający, bogaty, obfity w błogosławieństwo ojciec, który miał dwóch synów. Młodszego syna i starszego syna. Młodszy syn, gdy mieszkał u ojca, nagle zapragnął i powiedział: ojcze, chciałbym, byś dał mi moją część majątności, spieniężę to i chcę zacząć nowe życie. Chcę wyjechać i żyć tak, jak uważam. I ojciec mu to dał. Po niewielu dniach ten młodszy syn zabrał wszystko, co do niego należało, co przypadało w jego dziedzictwie i wyjechał. I wyjechał i rozmienił na drobne to, co miał. Roztrwonił, stracił wszystko, stał się biedakiem, żebrakiem. I gdy czytamy Boże Słowo, to wiemy, jaki był jego stan i w jakim stanie puknął się w głowę i powiedział: muszę wrócić do ojca. To jest bez sensu, straciłem wszystko, a miałem tak wiele. I to nam mówi o tym, że nasze dziedzictwo możemy stracić wskutek niewłaściwego życia. Stąd ważna jest nasza codzienna relacja z Bogiem. Stąd nasze nawoływanie z tego miejsca do wysokiej jakości naszego życia. Stąd nasza troska o czystość życia. Dlatego, że niewłaściwa postawa ograbia nas z dziedzictwa. W pełni nie korzystamy z błogosławieństw, jakie Bóg w Jezusie Chrystusie dla Ciebie i dla mnie przygotował. Zadawalamy się tym minimum, mówiąc: jakoś to będzie, aby jakoś przeżyć. Ja nieraz słyszałem wypowiedzi ludzi wierzących, którzy mówili: ja to chciałbym tylko wejść do nieba i jakoś tam wejść i tyle, i nic więcej mnie nie interesuje. To jest naprawdę za mało. Ograbiasz się z błogosławieństw, bracie, siostro, jeżeli tak myślisz, bo Bóg chce, abyś był spełniony w Nim, abyś czerpał garściami Jego błogosławieństwo, abyś był spełniony, zadowolony, abyś cieszył się Jezusem, bo On tak wiele dla Ciebie ma i On nie chce, abyś tylko jakoś tam o wielkich trudach wcisnął się, przeszedł przez tą, w cudzysłowie, bramę piotrową i już tam był, bo niektórzy tak mówią. Nie na tym polega życie z Bogiem. Jezus mówi: trwajcie we mnie, będziecie wydawać wiele owocu, obfitego owocu, dobrego owocu. A więc nie zadawalaj się minimum, aby jakoś przeżyć, ale wkładaj swój wysiłek, staraj się, aby dobrze żyć, aby żyć spełnionym, błogosławionym życiem w Jezusie Chrystusie. Jeżeli źle inwestujesz, to kiepsko na tym wychodzisz. Możesz wyjść jak Zabłocki na mydle. A wiecie, jak Zabłocki na mydle wyszedł? Znacie tę historię? Tak najprawdopodobniej, bo ja tak nie znam na 100%, ale wiem, że ten Zabłocki chciał wwieźć mydło do miasta, do kraju i nie chciał płacić za to podatku, tak? I wpadł na pomysł, że wpływając statkiem umieści to w wodzie, że przemyci po prostu i wpłynie do portu i nikt nie będzie wiedział, że to mydło razem z nim pod statkiem wpłynęło. Nie przewidział tylko, że to mydło mogło się, że to mydło się zmyło, że się rozmydliła sprawa i wyszedł na tym źle, bo stracił to, co zainwestował, bo źle zainwestował, bo chciał zrobić kruczka, oszukać. Dlatego jeżeli źle inwestujesz, kiepsko na tym wychodzisz, jak Zabłocki na mydle. Ale jeżeli żyjesz w grzechu, jesteś związany czymś, co cię trzyma w zniewoleniu, pamiętaj, że zawsze możesz wrócić do Ojca. I postawa tego pierwszego syna nam to pokazuje. Bóg ciebie kocha. Bóg często nie akceptuje twoich wyborów, twojej postawy. Boga to złości, Boga może to w jakiś sposób irytuje, ale On ciebie kocha. I gdy przyjdziesz do Niego i powiesz: Boże, pomóż mi, chcę poradzić sobie. Chcę wyzwolenia z grzechu, który mnie trzyma. Chcę uwolnienia od nałogu, w którym jestem. Chcę wzrostu w Tobie. Chcę wyrwać się z sytuacji, w której jestem. I zawołasz do Boga, Bóg jak w tej przypowieści, z otwartymi ramionami czeka na Ciebie. Chce Ciebie przyjąć, chce Cię błogosławić, chce Cię prowadzić w życiu. Dlatego jeżeli widzisz swoją postawę i swoje życie w ilustracji postawy młodszego syna, możesz wrócić do Boga. Możesz przyjść do Niego, On Ci chce pomóc, bo On jest po Twojej stronie. On chce, abyś w pełni korzystał z dziedzictwa, które Tobie legalnie się należy. I był to marnotrawny syn, który zmarnotrawił 1/3 ciężko zarobionego majątku ojca. Ale co powiemy o drugim synu? Dla mnie on był mega marnotrawnym synem. Jeżeli pierwszego określamy marnotrawnym, to drugi jest mega marnotrawnym synem. Dlaczego? Miał 2/3 dziedzictwa, bo 1/3 wedle zakonu mojżeszowego, prawa Bożego otrzymuje młodszy, a starszy 2/3. A więc miał 2/3 dziedzictwa. Wszystko, co było u ojca, było jego. Należało prawnie do niego. On mógł sobie korzystać z czego chciał, do woli. Ale z niczego nie korzystał. Gdy czytamy się w to podobieństwo, to widzimy, że on tylko służył ojcu. I on o tym powiedział: ja już tyle lat Tobie służę, a Ty mi nawet małego koźlęcia nie dałeś, a gdy Twój syn, ten oto syn przyjechał, to wielką ucztę wystawiłeś na jego cześć, a ja to co? Tyle lat Ci służę. No i właśnie, i tu był jego błąd, dlatego był tak mega marnotrawny. Bo zamiast korzystać do woli z błogosławieństw, które miał w ojcu i w spadku, w dziedzictwie, to on tylko ojcu służył. Wiecie, taka postawa grozi nam, ludziom wierzącym. Gdzie nie ma żywej relacji z Bogiem, gdzie nie ma codzienności, regularności z Bogiem, gdzie nie ma chęci rozwoju, pragnienia, przeżywania Boga, to po jakimś czasie w życiu osób nowonarodzonych wkrada się forma, wkrada się przyzwyczajenie, wkrada się zwyczaj, obrzęd, liturgia i wtedy tylko odrabiamy pańszczyznę. Służymy Bogu, bo trzeba iść do kościoła, do zboru, bo muszę się pomodlić, bo należy czytać Boże Słowo, bo nie wolno mi tego czy tego. Masz wszystko, co Ci jest potrzebne do pełni szczęścia. Bracie, siostro, drogi przyjacielu, jeśli jesteś dzieckiem Bożym, jeśli się na nowo narodziłeś, jeśli jesteś synem czy córką Bożą, to Boże Słowo mówi, że masz wszystko, co Ci jest potrzebne do spełnionego, zwycięskiego, radosnego, pełnego zadowolenia życia. Naprawdę, to jest dla nas. To jest dla Ciebie i dla mnie. Możemy w pełni korzystać z błogosławieństw, które mamy w Jezusie Chrystusie. A więc mamy wszystko, co jest nam potrzebne do pełni szczęścia, a bardzo często ludzie wierzący są zniechęceni, sfrustrowani, niespełnieni, rozdrażnieni, zagniewani i wyglądają, jakby im źle na tym świecie było i służą Panu Bogu za karę. Tak nieraz jest. I z takimi ludźmi wierzącymi nieraz się spotykam, rozmawiam. Dlaczego tak jest? Bo nie trwają w Jezusie. Nie czerpią z tego, co ma dla nich. Nie żyją na co dzień z Nim. Jezus nie jest pasją ich życia. Jezus nie jest najważniejszy w ich życiu. Oczywiście jest w ich życiu obecny, ale nie najważniejszy. Oczywiście potrzebują Jego pomocy, to przypominają sobie o Nim. Ale nie żyją z Nim na co dzień. Nie chodzą z Nim, nie spacerują z Nim, nie trwają w Nim. Taka postawa, jeśli ją mamy, zniechęcenia, sfrustrowania, niespełnienia, rozdrażnienia czy zagniewania, taka postawa jeszcze bardziej okrada nas z dziedzictwa. A mamy ogromne dziedzictwo. Paweł we wspomnianym już 1 rozdziale listu do Efezjan powiedział, że wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios Bóg w Chrystusie nam darował. Wszystko, czego potrzebujemy. I zauważmy, ten starszy syn miał najlepsze szaty, w które został obleczony młodszy syn, gdy wrócił. On je miał, dostępne na co dzień. Te szaty symbolizują szacunek, poważanie, bo jesteś kimś w Jezusie. Masz wartość w Jezusie, jesteś kimś, jesteś dzieckiem Bożym. Została zapłacona za Ciebie cena krwi Pana Jezusa. Jezus umarł za Ciebie, jesteś kimś w Jezusie Chrystusie. Masz najlepszą szatę, którą możesz się przyodziać, tą pierwszą usprawiedliwienia, ale także w szatę radości, wywyższenia, uwielbienia Boga, więc masz wszystko, co Ci jest potrzebne do tego, aby być poważanym i mieć szacunek, bo jesteś kimś w Jezusie. Po drugie, on miał pierścień. On zawsze symbolizuje autorytet, upoważnienie, uprawnienia Ojca, więc on mógł zarządzać dowoli majątkiem Ojca. Mógł kupować, sprzedawać, czerpać pełnię błogosławieństw, czerpać garścią. On nie używał. I bardzo często my mamy wszystko. Mamy klucz do tego, żeby wejść do sklepu i korzystać. Sklepu klucz to nie pasuje, lepiej do magazynu, bo klucz do sklepu i korzystać to z włamaniem mi się kojarzy. Mamy dziedzictwo, możemy wejść do magazynu i czerpać i brać, co tylko potrzebujemy do naszego życia, bo to w Jezusie nam Bóg daje, a nie korzystamy. Mówimy, a co ja mogę, a czy to dla mnie, ja taki mały, biedny żuczek, czy Pan Bóg w ogóle mnie słyszy? A ja wiem, nie, inni mają więcej potrzeb, nie, ja się nie nadaję, są teksty, to jest niemożliwe, nie, to nie dla mnie i nie czerpiemy. A mamy autorytet, mamy upoważnienie od Jezusa, mamy legalne prawo do tego, aby korzystać w autorytecie Jezusa z tego, co nam się należy. My nie jesteśmy uzurpatorami, ciekawe słowo, uzurpatorami, ale legalnymi spadkobiercami. Nam się należy. On miał także sandały, w których na co dzień mógł chodzić. I te buty w tamtych czasach, sandały, odróżniały niewolników od wolnych. Niewolnicy chodzili na boso. On był synem. On chodził od małego w sandałach. Ale co z tego? Jak nie było różnicy między niewolnikiem a nim, spadkobiercą, legalnym, bogatym, młodym chłopakiem, bo on z tego w ogóle nie korzystał. Był legalnym spadkobiercą, a zachowywał się jak niewolnik, oczekując na przyzwolenie, czy może coś, czy mu nie wolno. Dlatego, bracie, siostro, drogi przyjacielu, wiedz, kim jesteś w Jezusie Chrystusie. Pozwól, że przypomnę kilka prawd, które wynikają z Bożego Słowa i mówią o nas, o Tobie i o mnie. I chciałbym, żebyś tak to odebrał dzisiaj. Jeśli się na nowo narodziłeś, jesteś dzieckiem Bożym, to te prawdy mówią o Tobie. Po pierwsze, jestem zaadaptowany i zaakceptowany przez Boga. Ja bym powiedział dzięki Ci Boże albo halleluja, jakbym tak usłyszał. A Wy? Jestem zaadaptowany i zaakceptowany przez Boga. Nie mogę zapracować sobie, nie muszę zaskarbiać sobie na to, na ten przywilej. Rodzę się dzieckiem Bożym, kiedy przyjmuję Jezusa. Bóg przyjął Cię takim, jakim jesteś. Ty żyjesz od tego momentu tylko dla Niego. Łaską zbawieni jesteście i to nie z Was. Boży to dar. A więc otrzymałeś zbawienie w Jezusie Chrystusie. Zostałeś zaadaptowany i przyjęty do Jego rodziny. Po drugie, jesteś wolny od potępienia. Jestem wolny od potępienia. Przeszłość nieważna. Nieważne, kim byłeś. Ważne, kim jesteś. A jeszcze ważniejsze, kim możesz w pełni stać się w Jezusie Chrystusie. Przeszłość nieważna. Ważne, kim jesteś na dzisiaj, a ważniejsze, kim możesz stać się w Jezusie Chrystusie. A gdy my, zwykli ludzie, w rękach niezwykłego Boga pozwolimy Mu działać, to niezwykłe rzeczy przed nami. Boże Słowo mówi, nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Jestem wolny od potępienia. Po trzecie, jestem Bożą własnością. Jesteś Bożą własnością, należysz do Boga, bracie, siostro. Należymy do Jezusa i On jest naszym Panem. On się o nas troszczy i On chce nam pomagać. Choćby sztormy życia były niewyobrażalne, to z Nim zawsze dopłyniesz, dobijesz do brzegu. On Ci pomoże w Twoim życiu. Bo On powiedział, że ja jestem z Wami aż do skończenia świata. Ja chcę Wam pomagać w Waszym życiu. Ja chcę się o Was troszczyć. Po czwarte, jestem zwycięzcą. Jesteś zwycięzcą w Jezusie Chrystusie. Bóg powołał każdego z nas do zwycięstwa. W Nim mam wszystko, co jest niezbędne, aby chodzić w zwycięstwie, aby chodzić w wiktorii, aby cieszyć się pełnią Bożego życia. On powiedział, zbuduję Kościół mój, a bramy piekieł go nie przemogą. Jesteś częścią Kościoła. Jeżeli się na nowo narodziłeś, jesteś częścią Kościoła, zwycięskiego Kościoła i Bóg chce, abyś takim zwycięzcą był na co dzień w swoim życiu. I po piąte, jestem wartościowy w oczach Bożych. Jesteś wartościowy w oczach Bożych. Bóg mnie kocha, Bóg Ciebie kocha. Jesteś cenny w Jego oczach, jesteś Jego własnością. On tak bardzo Cię ukochał, że nie wahał się posłać Jezusa, który umarł za Ciebie. Nabył Cię na własność. Jesteś Jego. Dlatego najważniejsze pytanie, to są wszystko prawdy o nas. Zgadzamy się z nimi? Tak? To jest prawdą Bożego Słowa? Więc najważniejsze pytanie. Czy z tego korzystasz? Czy trwasz w Jezusie? Czy codziennie pozwalasz, aby Jego życie dotykało Twojego życia? Aby Jego życie przepływało przez Twoje życie? Czy Ci zależy? Jak Ci zależy? Jak bardzo Ci zależy? Aby trwać w Jezusie, bo to jest wybór. Tutaj nawiązuję do wykładów, które mieliśmy w środowe, wakacyjne nasze spotkania. Tajemnice winnego krzewu. Trwanie w Jezusie jest wyborem. Na nowo się naradzasz, stajesz się dzieckiem Bożym. Ale czy trwasz w Jezusie, to jest Twój wybór, to jest Twoja decyzja. Albo wybierasz i trwasz, albo nie trwasz. I nie czerpiesz z pełni, którą Bóg dla Ciebie ma. I nie przynosisz owocu, który Bóg oczekuje, abyś przynosił. Trwasz w Jezusie poprzez duchową dyscyplinę, systematyczną społeczność z Nim. Nawyk porannego czasu z Bogiem. Wyciszenie, powierzenie się Jemu, przedstawienie dnia. A więc rozpoczęcie od modlitwy, od rozmowy z Bogiem. Czytanie, studiowanie, rozważanie Jego słowa. Nie dla wiedzy, ale dla relacji, dla podobania się Bogu, dla upodobnienia do Jezusa. Dziękczynienie i uwielbienie staje się stylem Twojego życia. Jest to przeciwne do narzekania i krytykowania, które jest w tym świecie. Kiedy wstajesz i dziękujesz Bogu za kolejny dzień, dziękujesz za rzeczy, które Cię spotykają. Nie zawsze są one miłe, nie zawsze po naszej myśli, ale wiesz, że jesteś w Bożej woli, Bóg się o Ciebie troszczy. Dlatego jesteś otwarty na uwielbienie i dziękczynienie dla Niego za wszystko, co Ci daje. I także uczenie się otwartości na Ducha Świętego, który chce nas prowadzić w naszym życiu. Na ile z Nim współpracujesz? Im bliżej jesteś Jezusa, tym stajesz się skuteczniejszy dla Niego. Dlatego pokaż Bogu, że Ci zależy, że chcesz czerpać z Jego pełni, że zależy Ci na tym, co On ma dla Ciebie. A co On ma dla Ciebie? Jedno słowo. Jeremiasza 29. Bóg mówi, 11 wiersz. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o Was. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Aby zgotować Wam przyszłość, natchnąć nadzieją. I warunek. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham Was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. Bóg obiecuje i mówi, ja mam świetne rzeczy dla Was. Dziedzictwo wielkie, ogrom błogosławieństwa. Możesz z tego czerpać, ale wzywaj mojego imienia, módl się do mnie, miej ze mną społeczność. I gdy całym sercem będziesz szukał mnie, ja to będę widział, że szukasz mnie całym swoim sercem, znajdziesz mnie i doświadczysz tego, o czym mówię, co Ci obiecałem. A Biblia oznajmia nam, że obietnice Boże, ile ich było w Nim, w Jezusie znalazły swoje tak. Dlatego przez Niego, przez Jezusa mówimy amen. Tak jest, to prawda dla chwały Bożej. 2 Koryntian 1:20. Bo obietnice Boże, ile ich było w Nim, znalazły swoje tak. Dlatego przez Niego mówimy amen ku chwale Bożej. Bo obietnice, ile ich było w Nim, w Jezusie, znalazły swoje tak. Z wiele wspaniałych obietnic dla Ciebie i dla mnie. Obietnicą jest to, że Twoi najbliżsi mogą być zbawieni. Jeżeli się z tym zgadzacie, to chciałbym, byście mogli mówić na to amen. Amen to znaczy tak jest, to prawda, zgadzam się. Twoi najbliżsi mogą być zbawieni. Uzdrowienie, czy to fizyczne, duchowe, czy emocjonalne, jest dostępne dla Ciebie i dla innych ludzi. Uwolnienie, wyzwolenie ze związań, nałogów jest dla Ciebie i dla innych ludzi. Wzmocnienie i podniesienie, gdy przechodzisz trudności, jest dla Ciebie. Boże prowadzenie poprzez Ducha Świętego, aby udzielał Ci rad i wskazówek, jest dostępne dla Ciebie. Wszelkie rozwiązanie problemów, z którymi się zmagasz, są dostępne w Jezusie Chrystusie. Naprawdę. Zaspokojenie Twoich potrzeb duchowych, fizycznych, materialnych jest w Jezusie Chrystusie. Chodzenie w zwycięstwie nad grzechem, nad strachem jest w Jezusie Chrystusie dla Ciebie. Doświadczanie całkowitej wolności duchowej, emocjonalnej jest dla Ciebie. Życie w pełni Ducha Świętego i doświadczanie Jego obecności, chodzenie w darach duchowych jest dla Ciebie. Bycie użytecznym dla Boga i przynoszenie chwały dla Jego imienia jest dla Ciebie. Bycie Bożą odpowiedzią dla innych, gdy Bóg stawia Cię, abyś zaspokajał potrzeby innych, jest także przeznaczone dla Ciebie, bracie i siostro. Jest wiele różnych wspaniałych błogosławieństw, obietnic, które Bóg nam daje. I On mówi, że one wszystkie w Jezusie znalazły swoje tak. A co my mamy zrobić? Powiedzieć amen. Tak jest, zgadzam się, wierzę w to. Chcę czerpać z tego na chwałę Bożą. I wtedy to staje się naszym udziałem. Jeśli chcesz widzieć spełnienie tego słowa w swoim życiu, trwaj w Jezusie. Trwaj w Jezusie. A jeśli będziesz trwał w Nim i w Jego Słowie, o cokolwiek byś poprosił, stanie Ci się. Tak obiecuje Boże Słowo. Dlatego codziennie miej z Nim społeczność. Szukaj Jego obecności. Poznawaj Go poprzez Słowo. Zbliżaj się do Niego kosztem innych rzeczy, z których trzeba może zrezygnować, aby poświęcić się Jemu. To osobisty wybór, to osobista decyzja każdego z nas z osobna, aby w codzienności żyć z Bogiem. I jednym zdaniem, czerp z życiodajnych soków witalnych, aby żyć i być błogosławieństwem dla innych. Aby żyć pełnią Bożego życia. Być spełnionym, szczęśliwym, zadowolonym, radosnym w Jezusie, bo to jest nasze dziedzictwo, które otrzymaliśmy w Jezusie Chrystusie. A więc czerp z Jezusa, aby żyć Jego życiem i bądź błogosławieństwem dla innych. To znaczy czyń dobrze innym, zauważaj innych w potrzebie, docieraj do samotnych, zagubionych, okazuj zainteresowanie, oferuj swoją pomoc, bo to uwalnia Boże życie przez nasze życie do życia tych osób. Dlatego czerp z życiodajnych soków witalnych, aby żyć i aby być błogosławieństwem dla innych. Od Ciebie i ode mnie zależy, na ile prawdy Bożego Słowa zamanifestują i objawią się w naszym życiu. Amen. Wstańmy. Chcielibyśmy spędzić czas w modlitwie.